Panu, drodzy bracia i siostry, pomimo, że jest to szczególna chwila, że jest to szczególna okoliczność, to jednak chcę, aby chociaż zostawić wśród was uczucia tych, którzy pozostali w Katowicach. Ja już ograniczę przekazywanie swoich pozdrowień, bo wielu poprzednio przemawiających przesłało pozdrowienia już z tych miejsc, w których ja chciałem je przesłać. Ale oczywiście rozumiem, że nie będzie takiej okazji, aby ktokolwiek mógł przekazać pozdrowienia od drogich braci i sióstr ze zboru w Katowicach. A to chcę uczynić i zostawić ich gorące uczucia wśród was. Czuję szczególną atmosferę tej chwili, która jest naszym wspólnym udziałem. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdołał się wprowadzić w tą atmosferę, to w tej chwili proponuję, aby spojrzał, ile kamer zbliżyło się w to miejsce, a to pokazuje, że będzie naszym udziałem szczególna chwila, podniosła chwila. I stąd, czując swoją w pewnym rodzaju odpowiedzialność tej chwili i mając na uwadze, bo przecież wiedziałem wcześniej, że taka przyjemność i taki przywilej mnie spotka, aby w tej chwili przemówić i znając warunki, w jakich będę przemawiał, a więc bliską obecność tego miejsca, w którym ten chrzest zostanie dokonany, bliską obecność tej wody, w której ten symbol zostanie dopełniony, uważałem za słuszne, aby wstępnym tekstem naszych rozważań stały się słowa zapisane w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 36 wiersz. I pozwolę sobie zacytować te słowa w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. A są to słowa, które wypowiedział urzędnik królowej etiopskiej, Rzezaniec, który właśnie podjął podobną decyzję, jaką również dzisiaj podjęli, no mogę powiedzieć, główni bohaterowie naszej dzisiejszej uroczystości, te miłe siostry, ci mili bracia, którzy właśnie ten chrzest będą przed nami okazywać. I stąd myśli tego wiersza brzmią następująco. Oto woda. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? I to jest główna myśl naszych dzisiejszych rozważań. A myśli towarzyszące zaczerpnąłem również z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, 47 i 48 wiersz, gdzie wspólnie możemy przeczytać, zapisano: i zali, kto może zabronić wody, aby ci nie byli pochrzczeni? I rozkazał je ochrzcić w imieniu Pańskim. A więc z tej szczególnej okoliczności również i my będziemy w tej chwili, za moment, za kilkadziesiąt minut, świadkami. Bywamy świadkami różnych ważnych okoliczności i wydarzeń w naszym życiu. Spodziewam się, że część z nas miała już choć raz w życiu okazję, by być świadkiem ważnego wydarzenia, również życiowego, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego. Tę ceremonię skrótowo nazywamy ślubem, ale przecież wiemy wszyscy, że polega ona na tym, że w czasie trwania tej ceremonii dwie osoby ślubują sobie dozgonną wierność, miłość i oddanie. Sądzę i chyba się nie mylę, że przytłaczająca większość obecnych tutaj na sali osób taki ślub już zawarła. I część być może wytrwała w tym ślubie, a część trwa w nim. Ale ta szczególna okoliczność, szczególne miejsce, w którym mam przywilej się wspólnie z wami braterstwo znajdować, również pozwala mi wierzyć, że taka sama zdecydowana większość zawarła jeszcze inny ślub. Ślub, który trwa wiecznie. Ślub wiecznej wierności, miłości i oddania dla Najwyższego Stwórcy. I dzisiaj mamy niewątpliwy przywilej i radość również być świadkami okazania przez te drogie nam osoby takiego właśnie szczególnego ślubu, który ofiarowali swemu Stwórcy, swemu Panu. To jest wielki dzień. Spróbujmy się wprowadzić, ja ciągle próbuję to uczynić, abyśmy się wprowadzili w atmosferę tego szczególnego dnia i naszą niedoskonałość, a Pan to przyjął. Drogie siostry, drodzy bracia, do Was szczególnie się zwracam w tej chwili, którzy w niedługim czasie okażecie przed nami swoją wspaniałą decyzję oddania, poświęcenia wszystkiego Panu. Pamiętajcie, że ten dzień jest dla Was wielki jeszcze z innego powodu. Że znajdujecie się prawdopodobnie w największym zgromadzeniu ludzi o całkowicie zgodnych z Waszymi celach i dążeniach. Sądzę, że usłyszycie dzisiaj wiele dobrych słów, wiele mądrych rad, wiele szczerych życzeń, które zostaną Wam złożone. Szczególnie zwracajcie uwagę na te, które będą Wam wypowiadały osoby, które kroczą tą drogą już wiele, wiele lat. Oni są mądrzy swoim poświęconym życiem. To życie im wiele już pokazało i wiele ich nauczyło. Słuchajcie tych dobrych rad. Niech one się staną częścią Waszych wspomnień, które będziecie zachowywać w Waszych umysłach w przyszłych latach. Ale zanim ten wzruszający, uroczysty moment nastąpi, chcę, abyśmy zwrócili uwagę na kilka szczegółów z tą szczególną uroczystością związanych. A więc kilka myśli, abyśmy podali, które są związane z chrztem. Wielką przysługę uczynił mi wczoraj brat Kazimierz Kiełbowicz. Ja mogę dzisiaj jedynie czynić odnośniki do jego myśli, które on podał. On szczegółowo przedstawił wiele myśli związanych z dzisiejszym dniem. A więc mogę operować jedynie informacjami, wręcz nawet hasłami, a odnośniki są przedstawione w wykładzie brata Kiełbowicza. Ale aby parę, myślę, pożytecznych uwag uczynić na temat dzisiejszej uroczystości, proponuję, abyśmy wrócili swoimi myślami do tekstu, który już zasygnalizowałem jako tekst inspirujący nasze dzisiejsze rozważania, a mam tu na myśli Księgę Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, i przeczytamy tym razem już w brzmieniu takim, w jakim większość nas w Biblii posiada zapisany ten tekst. Od 36 wiersza 8 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy takie myśli. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł rzezaniec: otóż woda, cóż mi na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? I rzekł Filip: jeśli wierzysz z całego serca, wolność. A on odpowiedziawszy rzekł: wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. I kazał stanąć wozowi i zstąpili obydwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. Przyglądając się pilniej temu tekstowi, myślę, że będziemy w stanie wspólnie kilka myśli zauważyć związanych z naszą dzisiejszą uroczystością. Pierwsza myśl, na którą chciałbym zwrócić uwagę na podstawie analizy tego tekstu, to fakt, że chrzest jest zupełnie dobrowolnym aktem. Nikt nie zmuszał urzędnika etiopskiego, aby ten chrzest uczynił, aby przyjął go. I dlatego tu szczególnie zwracam się do naszych drogich kandydatów do tejże uroczystości i chcę powiedzieć, abyśmy pamiętali, że dzisiejsza decyzja musi być decyzją dobrowolną. Musi to być decyzja indywidualna, niezależna decyzja. Nasza decyzja, a w tym przypadku wasza decyzja, drodzy braterstwo. To nie może być decyzja obliczona na czyjąś przychylność. Tego nie może spowodować sympatia do człowieka, nie może tego również spowodować chęć zaimponowania komuś. Nie róbmy również tego na skutek namowy rodziców, męża, żony, narzeczonego, narzeczonej lub jakiejkolwiek innej osoby, z którą byśmy byli uczuciowo związani bądź w jakiś inny sposób. To musi być realizacja, drodzy, waszego indywidualnego pragnienia. I to jest pierwsza myśl, która się rodzi z analizy tego tekstu. To musi być wasza niezależna, indywidualna decyzja i wierzę, że tak jest. Druga myśl związana z tym tekstem to myśl, że chrzest jest bezwyznaniowym aktem. Etiopczyk, który go przyjął, nie zdeklarował przynależności do żadnego wyznania. Czyli możemy powiedzieć, że chrzest nie przypisuje do żadnego wyznania. Prawdziwy chrzest czyni chrześcijaninem, a nie denominacyjnym wyznawcą. Jeżeli jest to chrzest dokonywany w taki sposób, w jaki opisuje to Pismo Święte, a o tym jeszcze za chwilę powiemy, jeżeli jest aktem świadomym, jeżeli jest aktem dobrowolnym, jeżeli jest to wyrażenie indywidualnej decyzji, to o czym żeśmy przed chwilą wspomnieli, to jest to akt wyrażający prawdziwe poświęcenie. I tu chcę powiedzieć jasno, bez względu na to, w jakiej grupie wyznaniowej, czy w grupie ludu Bożego został on dokonany. Drodzy, my się poświęcamy dla Pana, a nie akurat w dzisiejszym przypadku nie robimy tego dla świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Może inni myślą, że uczynią to dla organizacji Świadków Jehowy, inni dla Stowarzyszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Nie, drodzy. Ten chrzest nie przypisuje żadnej grupy religijnej. Byłoby więc błędem, gdyby osoba poświęcona, która już raz pokazała swój stan serca poprzez chrzest wodny, i ja to podkreślam, że to ma być chrzest wodny, i gdyby dokonała tego w innej grupie braci chrześcijan, uważała dzisiaj za konieczne powtórne uczynienie takiego chrztu, chcąc służyć Panu w otoczeniu sióstr i braci skupionych wokół świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Ja myślę, że ta myśl jest dosyć jasno wyrażona. Trzecia myśl, którą chcę wyeksponować, a związana jest z dzisiejszą naszą uroczystością, to to, że chrzest powinien być podpowiedzią na zrozumienie prawdy, na znalezienie Chrystusa i na zrozumienie okupu naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa. To zauważyliśmy w przypadku Etiopczyka, który tego chrztu pragnął i który oczywiście został mu udzielony przez Filipa. Jego głównym powodem, główną jak gdyby ideą, którą on teraz nim kierowała w tej chwili, było Chrystus. Poznanie Chrystusa, przyjęcie Chrystusa, przyjęcie wiarą Jego okupu. A więc, jeszcze raz to powtarzam, być może ktoś powie, że do znudzenia, ale chcę, żeby sprawa stała się jasna. Chęcią wyrażoną przez dzisiejszy chrzest nie może być chęć zdobycia nikogo z ludzi, ale chęć zdobycia Chrystusa. Ja myślę, że pomocnymi słowami okażą się te, które zapisał apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale. Zwróćmy uwagę na wiersze od 7 do 9. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego wszystko utracił. I mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. I był znaleziony w Nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej, która jest z zakonu, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę. A więc jeżeli dzisiejsza decyzja będzie miała inną przyczynę i inny cel, aniżeli podobny do tego, jak określił go apostoł Paweł, to będzie to decyzja chybiona. Jedyna słuszna decyzja symbolizowana przez chrzest to jest poświęcenie się Bogu na służbę. Oczywiście to nie jest prosta droga. I tu właśnie pozwolę sobie skorzystać z myśli poprzedzających, wyrażonych przez wczoraj przez brata Kiełbowicza, gdzie przedstawił, jak długim procesem jest proces pokuty, jak długim procesem jest proces przychodzenia do usprawiedliwienia przez wiarę. No i oczywiście potem po nim następuje ten również długi proces, bo to nie jest moment. Ten moment nie czyni nas od razu tymi, którzy rzeczywiście jesteśmy w stanie wszystko oddać Bogu. To jest moment, gdzie my decydujemy się to uczynić. Ale potem następuje długi, pracowity proces poświęcania całego naszego życia, wszystkiego, czym my jesteśmy i wszystkiego, co jest z nami związane, na ofiarę Panu. Popatrzmy, co zapisane zostało w 1 liście Jana. 4 rozdział 1 listu Jana, 19 wiersz, znajdujemy takie myśli. My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował. A zatem niech nasza miłość, wyrażona dzisiaj między innymi w tym chrzcie, który pokazuje, że właśnie oceniliśmy miłość Boga, ona była pierwsza. To Bóg nas pierwszy umiłował. My nieśmiało odpowiadamy na tą boską miłość i mówimy: Boże, no cóż w zamian Ci oddamy? Siebie. Jeżeli, dobry Boże, dostrzegłeś cokolwiek dobrego we mnie, przyjmij. A co złego, przykryj sprawiedliwością Chrystusową. A więc chrzest osoby, która nie czyni tego z oceny i przyjęcia wiarą ofiary Jezusa Chrystusa, taki chrzest jest co najmniej niezrozumiały. Również dokonanie tego przez osobę niepokutującą, czyli niepragnącą zmiany swojego dotychczasowego grzesznego życia, no to jest chyba nieporozumienie. I tutaj chcę to dokładnie podkreślić, że tak jest. Ale oczywiście wierzymy wszyscy, że drogie nam siostry i bracia, którzy tutaj z przodu chętnie się zgromadzili, oni oczywiście poddali się tym wszystkim procesom. Ja myślę, że zechcą odpowiedzieć za chwilę na pytania, które im przedstawię. I że czynią to rzeczywiście ze szczerej chęci poświęcenia. A chcę podkreślić jeszcze jedną myśl, która z naszych rozważań wynika i należy ją zauważyć, że chrzest musi być aktem świadomym. Ten etiopski urzędnik uczynił to świadomie. Świadomie przyjął ten chrzest. Nasz Pan nie był ochrzczony jako niemowlę. Nawet nie zostało to dokonane w momencie, kiedy jako 12-letni chłopiec powiedział: ja muszę być w sprawach ojca mego. A więc wydawało się, że wiele spraw rozumiał. Oczywiście, my znamy przypadki, kiedy osoby w bardzo młodym wieku oddają swoje życie Panu. Ale jednak na pewno nie są to niemowlęta. To jest sprawa jasna, zupełnie jasna. Że musi to być czyn świadomy. Czyn wynikający z oceny. I jak gdyby będący odpowiedzią na tą ocenę, bo niestety niemowlę, ani nawet małe dziecko, ono nie jest w stanie ocenić dobroci Boga na tyle, aby świadomie odpowiedzieć na tą dobroć. Trzeba nawet chyba powiedzieć, i tu się myślę nie mylę, że dla takiego małego dziecka, w tym małym wieku, owszem, Bóg znaczy wiele, ale najwięcej znaczy jego rodzic. A więc oczywiście to jest już taka przy okazji myśl dla rodziców. Pamiętajcie o tym, że dla swoich dzieci w tym wieku wy jak gdyby uzupełniacie Boga. Jesteście Jego specjalnymi przedstawicielami. I to na was ciąży odpowiedzialność przekazania tego wszystkiego dziecku. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, pierwszym wierszu mówi: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. No a dziecko, niestety, ono jeszcze nie jest na tyle rozumnym, aby ta jego służba mogła być rozumną służbą. Tam jest czasami wiele entuzjazmu, ale niewiele przezorności i zdrowego myślenia. No i to, co również uważam za konieczne, aby podkreślić przy okazji dzisiejszych rozważań. To, czego będziemy świadkami za chwilę. Że tak jak w przypadku tego etiopskiego urzędnika, tak jak w przypadku naszego Pana, to są może takie najbardziej znane opisy biblijne dokonywania tego chrztu, to zauważamy, że ten chrzest jest chrztem wodnym. To nie jest tak, że Filip może tam pokropił tylko wodą tego etiopskiego rzezańca. To pewnie, przekonani jesteśmy o tym, nie ograniczyło się również do polania jego głowy wodą. Ale jest powiedziane, że wstąpili do wody. I oczywiście ten chrzest został uczyniony w taki sposób, w jaki uważamy, jest to właściwym do uczynienia. Czyli następuje całkowite zanurzenie w wodzie i następnie wynurzenie z tej wody. Ale sposób uczynienia tego jest również bardzo istotny. Bo ktoś powie: no to dobrze, jeżeli sprawa tylko polega na zanurzeniu i wynurzeniu, to ja równie dobrze mogę przykucnąć w tej wodzie i powstać. Nie, to nie jest właściwa metoda. Ktoś powie: no to ja się położę do tej wody przodem i uczynię coś w rodzaju nurkowania. Też niewłaściwa metoda. Właściwą metodą jest chrzest przy współudziale osoby towarzyszącej. I w każdym przypadku, zarówno w przypadku tutaj opisanym, jak i we wcześniej znajdowanym przypadku opisu chrztu naszego Pana Jezusa Chrystusa, było niezbędnym i koniecznym. To nie była tylko forma, że wypadałoby, żeby ta osoba tam była. Ona była konieczna, aby tego chrztu dokonać. Dlaczego? Bo właśnie forma dokonywania tego zanurzenia jest bardzo szczególna. A więc jest to ułożenie w wodzie ciała osoby zanurzanej tyłem. I wtedy jest konieczne, aby była osoba, która dokonuje tego zanurzenia. Bo w tej pozycji i przy takim sposobie zanurzenia niemożliwym jest, aby osoba zanurzana powstała o własnych siłach. Jest to niemożliwe. A więc jest konieczne, aby wynurzenie z tej wody nastąpiło z pomocą, i to znaczną pomocą, osoby towarzyszącej temu zanurzanemu. Tylko dzięki pomocy tej osoby towarzyszącej ta zanurzana osoba może powstać z powrotem z wody. Ktoś powie, dlaczego tak musi wyglądać? Dlaczego tak musi to przebiegać? Myślę, że słowa zapisane w liście do Rzymian przez apostoła Pawła, 6 rozdział i 11 wiersz, pozwolą ukierunkować nasze myśli w tej sprawie. List do Rzymian, 6 rozdział i 11 wiersz. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Właśnie. Poprzez ten chrzest jest pokazany szczególny rodzaj śmierci i szczególny rodzaj powstania do nowego życia. Bez konieczności przeprowadzania tej prawdziwej śmierci. To jest symbol. A więc właśnie osoba, która zostaje pogrążona w tej wodzie, ona pokazuje, że poddała się procesowi umierania dla siebie i świata. A kiedy zostaje wynurzona z tej wody i jak gdyby na nowo pojawia się nad powierzchnią tej wody, to ona pokazuje, że chce żyć nowym życiem. To wspaniale nam pokazuje śmierć i powstanie z tej śmierci. Oczywiście śmierci jakże bardzo symbolicznej i tej śmierci, która jest zdeklarowana w naszych sercach i w naszych umysłach. A ta osoba, która jest tak bardzo niezbędna, więcej powiem, tak bardzo konieczna, aby ten akt mógł zostać dokonany, to osoba, która reprezentuje w tym działaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo myślę, że drogie siostry i bracia zdają sobie sprawę z tego, że to, co postanowili, to, co chcą czynić przez resztę swojego życia, nie byliby w stanie uczynić, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł zapisał w liście do Filipian słynne słowa, a znajdziemy je w 4 rozdziale i 13 wierszu, gdzie on napisał: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. A więc ta pomoc Chrystusa w tych wszystkich podejmowanych działaniach jest tutaj pokazana przez to wspierające dłonie osoby, która jest współuczestnikiem tego zanurzenia. Czy nie jest to cudowne? Czy nie jest to wspaniałe, że rozumiemy, jak wspaniały symbol jest pokazany w chrzcie, który będzie za chwilę dokonany, którego my wszyscy będziemy świadkami. Jakże wielkim i mądrym jest nasz Bóg. I jeszcze parę słów. Odpowiedź na pytanie, które może się zrodzić. Co? To mogą być jednostkowe przypadki, że ta decyzja o poświęceniu zapadła w dniu dzisiejszym. Że to jest efekt dzisiejszej decyzji. Ja wierzę, że osoby tutaj, które zdeklarowały się dokonać tego aktu, one już wcześniej podjęły tę decyzję. Dzisiaj mają okazję ją uzewnętrznić. Ale gdyby tak było, że jest to decyzja dzisiejszego dnia, to co, kiedy ta osoba wejdzie do wody i z niej wyjdzie, to wyjdzie inna już? Skrzydła wyrosną? Aureola nad głową zaświeci? Nie. Praktycznie można powiedzieć, że nic się nie zmieni. Zmieni się o tyle, że wyjdzie mokra. Natomiast to wszystko, co się dzieje się w sercu i umyśle. I myślę, że niewłaściwym byłoby również się spodziewać, że od dzisiejszego dnia to już będzie pasmo samych powodzeń, szczęścia, zdrowia. No to takie popularne życzenia, które składamy. Szczęścia, zdrowia i pomyślności, prawda? No to teraz to już będzie moje. Teraz oddaję wszystko Panu, no to Pan teraz mi będzie tylko i wyłącznie błogosławił, ale błogosławił w taki sposób, jak ja chcę. Nie, po 100-kroć nie. Tak nie będzie. Gdyby ktoś spodziewał się takich zmian, no to myli się, bardzo się myli I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że nie rozumie swojego poświęcenia. Wobec tego, co zmienia nasza decyzja o poświęceniu? Przede wszystkim zmienia się definitywnie nasz status przed Bogiem. Nie możemy zapominać o tym, że od tego momentu oddaliśmy Bogu siebie i wszystko, co posiadamy. Czyli można powiedzieć, że Bóg stał się teraz właścicielem nas, naszego życia, naszego zdrowia, naszego czasu, naszych talentów, naszych możliwości, naszych sposobności. To jest teraz wszystko w boskich rękach. Ale Bóg nam to dał w nasze szacharstwo. Bóg nam to zostawił. Bo przecież Bóg ma wszystko. On tego nie potrzebuje, ale przyjął to. Z łaski to przyjął. I właśnie teraz zmienia się nasze życie. Bo nie mamy nic. To już nie jest nasze. I stąd to, co się zmienia w naszym życiu, to to, że musimy teraz ciągle się pytać właściciela tego, co mamy, bo to nie jest nasze. Czy mogę? Czy wypada? Czy pozwolisz? No tak jest, kiedy dysponujemy czyimiś rzeczami. To nie są nasze rzeczy. I wtedy musimy się pytać właściciela. Tak właśnie ma wyglądać nasze życie. Musimy się teraz pytać Pana, czy mogę? No Pan powie, tak, jeżeli to jest taka mądra decyzja, to możesz to uczynić. Ale drodzy, możemy być jednego pewni, że w naszym życiu już teraz nie będzie przypadków. W waszym życiu, drodzy braterstwa. Nie będzie już przypadków. Ani jedna chwila waszego życia to już nie będzie przypadek. To jest znamienny moment, drodzy braterstwa. Dlaczego? Bo właściciel waszych rzeczy, które oddaliście w jego ręce, to jest taki właściciel, który na pewno nie pozwoli, aby tym rzeczom stała się krzywda czy jakaś strata. Czyli na wszystko, na co dozwoli Bóg, to będzie na pewno dla waszego dobra i dla dobra tych rzeczy, które są jego. Cóż to by był za właściciel, który by nie dbał o swoje rzeczy? A teraz wszystko jest jego. Popatrzmy, co zapisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział i 28 wiersz. To są znane słowa, ale uważam, że jest po temu okazja, aby je przypomnieć. Czytamy w 8 rozdziale, 28 wierszu takie słowa. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Drodzy, być może niektórym z was, którzy dzisiaj uczestniczycie w tej uroczystości, tu szczególnie zwracam się do was, drodzy braterstwo, też wydaje się, że dzisiaj jesteście otoczeni samymi aniołami. I się dziwicie, jak te skrzydła wszystkie się tu pomieściły, te aureole nad tymi głowami, to wszystko tu się jakoś zmieściło. Ale to dobrze, dobrze, że tak myślicie, bo to znaczy, że to jest dla was szczęśliwy dzień, jeżeli tak myślicie. Ale rzeczywistość, w jakiej się znajdziecie w waszych zgromadzeniach, troszkę chyba zredukuje wasze oczekiwania. Oczywiście standardem jest to, co teraz powiem, ale uważam, że muszę to powiedzieć, że środowisko świeckie, do którego wrócicie, no raczej nie będzie przychylne waszej decyzji. Oni nie będą przychylnie patrzeć na tę decyzję, ale powiecie, ja wracam do braci. Dobrze zrobisz, droga siostro i drogi bracie. Tam powinieneś wrócić z tej konwencji, do braci, do zboru. Ale myślę, że tam również wśród braci musicie mieć na uwadze jedno, że nie wracacie do doskonałych ludzi. Myślę, że wkalkulowaliście w swoją decyzję również to, że być może będą i takie momenty w waszym życiu, gdzie będziecie musieli znaszać słabości tych, od których byście się czasami może spodziewali większej pomocy, wsparcia, podbudowania was w tych waszych dążeniach i oczekiwaniach. Ale drodzy, gdyby tak nie miało być, to przecież nie byłoby w Piśmie Świętym tych słów, które tam znajdujemy. A w liście do Kolosan, 3:13-14, ja pozwolę sobie już nie czytać, bo tu przede mną leży zegarek. Tam pisze, znaszajcie jedni drugich. A ta myśl wiele mówi. I wam również musi wiele podpowiedzieć, drodzy braterstwo. Znaszajcie jedni drugich. A więc nie spodziewajcie się, że będzie wiele tylko i wyłącznie słonecznych dni. Wiele będzie, owszem. Bo byłbym, drodzy, niesolidnym, gdybym przed wami tylko taki obraz namalował. Byście powiedzieli, to po co ja tu dzisiaj zasiadłem w tym pierwszym rzędzie? Przebywanie wśród ludu Bożego, wśród tych, którzy chcą takimi się mianować, aby być, to również cudowne i wzruszające chwile. Może nie mieliśmy dotychczas, a może utraciliśmy siostrę, brata, rodzinę. Teraz mamy ich setki. A może nawet możemy mówić o tysiącach. Hasło pokój Boży otwiera nam setki domów z ich ciepłem, z ich bezpieczeństwem, z ich często obficie zastawionymi stołami. To jest cud, jakiego i wy również staniecie się udziałowcami. Wielki cud. Czy ktoś zechce wam uwierzyć, jeżeli powiecie, ja prawie, no, co najmniej w setce miast i miejscowości Polski mam rodzinę? Powie, o, aleś sobie wymyślił. Ale przecież wy wiecie, że tak jest. Wielką rodzinę mamy. A powiecie, to na Polsce się nie kończy, za granicą mam tyle rodziny. Tak. To jest ten wielki cud, w którym i również wam, drodzy, przyjdzie uczestniczyć. Dzisiaj wielu ludzi stara się i czyni wszystko, aby pozyskać przychylność wielkich tego świata. I kiedy tak mu się uda raz chociaż sfotografować z tym wysoko postawionym człowiekiem, to zdjęcie jest w najlepszych ramkach powieszone w domu i wszystkim pokazywane. A my? Drodzy, czy zastanawiamy się czasami nad tym, co oznacza przychylność tego, który jest największy, najmądrzejszy, najpotężniejszy, najwierniejszy i najbardziej stały w swoich uczuciach i przekonaniach? O, wielu takich, którzy się z niejednymi fotografowało, dzisiaj się wstydzą i te fotografie pochowali, bo ci wielcy okazali się zwykłymi, przepraszam za to słowo, łajdakami. Dzisiaj oni się ich wstydzą, drodzy. A my możemy być pewni, że Boga nigdy nie będziemy się musieli wstydzić. Że to jest najwspanialszy przyjaciel, ojciec, a nasz Pan Jezus Chrystus, nasz brat, którego zyskujemy, wchodząc do tej cudownej rodziny. A zatem, skracając myśli, a zatem zdążając do tego, abyśmy już przeszli niemalże do tej uroczystości, chcę jeszcze powiedzieć, a właściwie już tylko odczytać słowa, które zostały zapisane w psalmie. 116 psalm i znane nam jakże bardzo słowa, które powtarzamy przy okazji studiowania naszej manny, gdzie zapisane są takie myśli od 12 wiersza. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Cóż możemy oddać? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. I ja myślę, że to jest decyzja naszych dzisiejszych pierwszoplanowych osób tej uroczystości. Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem Jego. I tego za chwilę będziemy świadkami. Ale zanim tak się stanie, chcę, aby nasi drodzy kandydaci powstali. Ja z tytułu pewnych szczególnych okoliczności stąd zadam pytania. Czy oczywiście chcielibyśmy wszyscy, abyście skinieniem głowy lub przeciwnym ruchem tej głowy pokazali, czy odpowiadacie pozytywnie, czy negatywnie na te pytania. A pierwsze z nich brzmi następująco. Czy wierzycie, że pochodzicie z grzesznej linii Adama i że ciąży na was dziedzicznie sprawiedliwy wyrok śmierci będący skutkiem upadku Adama? Tak? Wszyscy potwierdzili. Drugie pytanie. Czy wierzycie, że o własnych siłach nie jesteście w stanie nic uczynić, by wyjść z tego stanu? Tak? Czy wierzycie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, złożył równoważny okup za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki? Tak? Czy wierzycie również, że na mocy tego okupu Bóg da wszystkim ludziom równą szansę indywidualnego zdobycia życia wiecznego? Tak? Czy wobec tego wy już dzisiaj przyjęliście wiarą Chrystusa i obietnice płynące z tego okupu, a więc również i obietnica ubiegania się dzisiaj o żywot wieczny? Tak? Czy przeprowadziliście w waszych sercach i umysłach proces pokuty? Tak? I siódme, ostatnie pytanie. Czy postanowiliście przyjąć wolę Bożą jako waszą wolę? Poświęcić siebie i wszystko, co wasze, Bogu na służbę i trwać wiernie w tej służbie aż do śmierci? Tak? A więc wobec potwierdzenia przez was wszystkich pytań w sposób potwierdzający, że jesteście przekonani o świadomości waszej dzisiejszej decyzji, chcę również złożyć wam życzenia. To będzie jak gdyby początek tego, za chwilę będę podawał wam, będę się czuł uprzywilejowany, aby podać swoją dłoń wam, drogie siostry i drodzy bracia. Wiedzcie o tym, że rozpoczęliście zdobywanie szczytu, na który droga jest skomplikowana, wymagająca wielkiego wysiłku. I życzę wam, aby ten pierwszy krok, który uczyniliście w waszych umysłach i sercach, był dobrym krokiem w tym kierunku, abyście podążali coraz wyżej. Aby wasza droga prowadziła do Królestwa, do zwycięstwa. Niech Pan błogosławi na tej waszej drodze. Niech was wspiera swoją mocą. Niech wam daje siły i pociechę swojej ojcowskiej dłoni, ojcowskiego serca we wszystkich chwilach, jakie w swojej opatrzności zechce wam dać. Niech Bóg was błogosławi w tej wspaniałej decyzji.